Wykład otwarty to jest program, w którym rozmawiamy o tym, co nas nurtuje i co nas ciekawi. Gościmy naukowców, ekspertów w swoich dziedzinach, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć świat. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem doktora habilitowanego Michała Budkę, ekoakustyka z Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę pana profesora i jego współpracowników na temat ptasich duetów i nocnego śpiewu ukazały się m.in. na łamach Scientific Reports czy Journal of Ornithology. Witamy, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, pan zawodowo słucha ptaków? Mogę to tak uprościć?
Tak, to jest zawodowe słuchanie ptaków, ale przede wszystkim słuchanie i nagrywanie, bo de facto kwintesencją bioakustyki czy ekoakustyki jest to, żeby zarejestrować taki dźwięk, a następnie w sposób powtarzalny go pomierzyć. Słuch jest niestety ułomny i byśmy, bazując na samym słuchu, nie byli w stanie zbyt wiele powiedzieć.
Czyli robi pan w pracy to, co wielu z nas po tej pracy odpręża i relaksuje. A czemu te dźwięki przyrody i śpiew ptaków tak na nas działają dobrze?
Dźwięki na pewno nas bardzo mocno uspokajają. No tutaj jest dość duża harmonia. Też jeżeli sobie zerkniemy na dźwięki przyrody, no to większość gatunków ptaków, ona wokalizuje w podobnym zakresie słyszalności jak nasze ucho. No i z tego to wynika, że mamy dość zharmonizowane dźwięki, które działają na nas w sposób bardzo uspokajający, w przeciwieństwie do dźwięków, które są ostre, głośne, jak chociażby hałas miejski.
Czy panu, panie profesorze, też się zdarza jeszcze dla przyjemności pójść do lasu, czy już trudno to rozdzielić i od razu pan analizuje, co to za ptak, o czym on teraz śpiewa, co się dzieje w lesie?
Cały czas lubię sobie pójść do lasu czy na pola i posłuchać ptaków i bardzo cieszą mnie gatunki, które są tak naprawdę pospolite, nie muszę mieć tutaj czegoś, co jest bardzo rzadkie. A natomiast no, wiadomo, że jeżeli coś słucham, to próbuję to rozpoznawać. Natomiast teraz nawet jeżeli jest się zupełnym amatorem i korzysta się z jakichkolwiek aplikacji, to jesteśmy w stanie rozpoznać praktycznie wszystkie gatunki ptaków, które występują w Polsce. Wystarczy telefon, aplikacja, nagrywamy, zaznaczamy fragment dźwięku i wiemy, co to śpiewa.
I ta przyjemność słuchania ptaków to była inspiracja do zostania ekoakustykiem?
Tak, ja generalnie dźwiękami i ptakami interesowałem się już bardzo dawno. To zaczęło się gdzieś tam w podstawówce, kiedy sobie kupiłem pierwszą lornetkę, zacząłem chodzić na ptaki. Mhm. No i tak to zostało do chwili obecnej, czyli przez ponad, powiedzmy, 30 lat. Jest to dość duży kawałek czasu.
Nie nudzi się?
Nie, jak najbardziej się nie nudzi. No, trzeba pamiętać o tym, że gdziekolwiek, jeżeli się wychodzi do lasu czy na pola, to nie ma dwóch takich samych sytuacji. Czyli nawet jeżeli słuchamy dźwięków przyrody, to prawdopodobieństwo, że usłyszymy taką samą sekwencję, czyli ten sam zestaw gatunków, jest praktycznie zerowe. Mhm. Cały czas jest coś nowego.
Za każdym razem, kiedy idzie pan do lasu, to ma pan ze sobą coś do nagrywania, jakiś sprzęt, jakiś dobry mikrofon? To jest mikrofon kierunkowy? Jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o nagrywanie ptaków, to rzeczywiście, jeżeli skupiamy się na konkretnych gatunkach, to musimy mieć albo mikrofon kierunkowy, albo paraboliczny i wtedy jesteśmy w stanie uzyskać nagrania, które są perfekcyjnej jakości. Natomiast ja w ostatnim czasie nagrywam głównie automatycznymi rejestratorami dźwięku, czyli to są takie małe urządzenia, które jestem w stanie zostawić w terenie nawet na rok i one mi nagrywają wszystko, co się odzywa dookoła. Natomiast no, z tym sprzętem jest troszeczkę problem, bo jeżeli zabierze się ze sobą za dużo mikrofonów, aparaty, lornetki, to w jakimś momencie już nie wiadomo, za co się złapać, więc najczęściej jest to jakieś jedno urządzenie, które ze sobą zabieram.
To ile giga dźwięku już pan nagrał?
Wczoraj robiłem aktualizację bazy danych i w tym momencie to jest około 80 terabajtów. To są ilości naprawdę bardzo duże. No, te pejzaże dźwiękowe, które głównie generują takie rozmiary, no to wiadomo, to jest kilkadziesiąt punktów z różnych lokalizacji, zaczynając od północnej Szwecji, kończąc na równikowej Ugandzie, więc tego jest naprawdę dużo. Natomiast samo zgromadzenie nagrań dźwięku nie jest problemem. Problemem jest przeanalizowanie takich ilości.
Od Szwecji do Ugandy, gdzie ptaki najładniej śpiewają?
Myślę, że ciężko jest powiedzieć, w którym regionie śpiewają najładniej. Na pewno najłatwiej pracuje się na północy, z tego względu, że tam mamy mało gatunków i zagęszczenia nie są duże. Natomiast jeżeli schodzimy bardziej w stronę równika, no to zaczynają się już schody, bo powiedzmy w Szwecji będziemy mieli głównie ptaki, u nas będziemy mieli troszeczkę owadów, wokalizujące żaby, ropuchy, natomiast jeżeli sobie wybierzemy się w okolice równika, to tam mamy masę ptaków, masę ssaków, wokalizujące owady, cykady, żaby, także tam cały czas jest zgiełk i na takich nagraniach rozpoznanie poszczególnych gatunków jest niezmiernie ciężkie. Kolejnym problemem jest to, że dla wielu gatunków ptaków nie mamy dużej ilości próbek. Także są też takie gatunki, które na przykład nie zostały jeszcze nagrane.
I jeszcze są takie?
Tak.
Czyli jest coś do odkrycia jeszcze?
Gdzieś w bibliotekach na pewno jakieś pojedyncze nagrania mogą być, natomiast jest taka bardzo popularna platforma Xenocanto, na którą wolontariusze wrzucają nagrania i tam cały czas można dodać gatunek, który dotychczas nie został jeszcze nagrany. Mhm. Także jak najbardziej w takich regionach słabo zbadanych możemy zdobyć sobie nowe nagrania nowych gatunków. Bo na przykład jeżeli pracowaliśmy w takim endemicznym regionie w górach Bamenda Highlands na pograniczu Kamerunu i Nigerii, to wówczas nagrywaliśmy gatunki, które na przykład były pierwszymi nagraniami na tej platformie Xenocanto. Z tym, że no było to lat temu około 8.
To ile czasu pan spędza w domu, panie profesorze? Ciągle w podróży?
No, to jest bardzo ciężkie pytanie. Jest różnie. Myślę, że najczęściej poświęcam około 2-3 miesięcy na takie prace terenowe, natomiast no, były takie lata, gdzie nie było mnie dużo, dużo dłużej i zawsze to jest trudny temat, jeżeli rozmawiamy tutaj właśnie w obrębie rodziny.
A mówi się, panie profesorze, że to sportowcy spędzają połowę życia w trasie. A tu proszę bardzo, ekoakustyk.
Tak, zgadza się. No, tych wyjazdów jest dość dużo. No, polega to głównie na gromadzeniu właśnie tych nagrań, natomiast druga rzecz, no to jest praca przed komputerem, czyli załóżmy, jeżeli sobie wybieramy się w takie tropiki na 4 tygodnie, to w tym czasie jesteśmy w stanie zgromadzić sobie materiał do analizy, który zajmie nam następne 11 miesięcy prawie ciągłego siedzenia przy komputerze.
Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj rozmawiamy o tym, no właśnie, o czym śpiewają ptaki i naszym gościem jest pan profesor Michał Budka, ekoakustyk z Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, jest połowa maja, choć no bardziej przypomina jesień teraz, bo te arktyczne powietrze robi swoje. Co można usłyszeć, zatrzymując się o tej porze roku w polskim lesie?
Jeżeli chodzi o połowę maja, to w tym momencie mamy tak naprawdę wszystkie gatunki, które są u nas lęgowe, czyli już na tym etapie żaden gatunek nowy nie powinien się pojawić, mamy komplet gatunków. Teraz, jeżeli byśmy się wybrali do lasów, to na pewno będziemy słyszeli śpiewające zięby, śpiewające bogatki, kosy, rudziki. Pojawiły się już wilgi, z takich późnych gatunków mamy już też dziwonie, świstunki leśne, także jest cały komplet gatunków ptaków. Natomiast jeżeli byśmy chcieli się uczyć rozpoznawania gatunków ptaków, to jednak lepiej byłoby zacząć od bardzo wczesnej wiosny, kiedy tych gatunków jest mało. Łatwo jest je wtedy wychwycić, nauczyć się i dostrzec te, które pojawiają się później. Czyli taki model uczenia się od początku wiosny aż do wczesnego lata jest, myślę, że idealnym sposobem na naukę głosów ptaków. Mhm.
A te pierwsze, które pojawiają się wiosną, to jakie to ptaki?
Teraz pojawianiem się tych gatunków pierwszych mamy problem, bo jeszcze jeżeli mówimy o okresie nawet 10 lat temu, no to mieliśmy takie typowe rozgraniczenie, że mamy zimę, następnie dolatują do nas pierwsze gatunki typu żurawie, skowronki, zięby, kosy. Natomiast w tym momencie, jeżeli ten nasz klimat się zaczyna zmieniać, to wiele gatunków nie odlatuje na zimę, koczuje u nas. No i ciężko jest w tym momencie powiedzieć, czy już te gatunki u nas cały czas są, czy one jeszcze dolatują. Także chociażby żurawie, tak, które były takim sygnałem wiosny, w tym momencie możemy spokojnie spotkać je w grudniu, w styczniu odzywające się, więc to już nie jest tak klarowne. Kosy też śpiewają chociażby w styczniu czy w lutym, te szczególnie, które zimują w miastach.
Czyli tutaj też widać efekt ocieplającego się klimatu.
Tak, te efekty są na pewno bardzo, bardzo duże, bo takie modele migracji, które kiedyś obserwowaliśmy, stają się bardzo zachwiane. Oczywiście, jeżeli mówimy o gatunkach, które migrują z Afryki, jak najbardziej to cały czas działa i jest w miarę stabilne. Natomiast jeżeli mówimy o migrantach krótkodystansowych, czyli takich gatunkach, które gdzieś tam sobie odlatują do Europy Zachodniej, gdzie jest lekko cieplej, no to one potrafią przebywać już u nas przez całą zimę.
Panie profesorze, a o czym śpiewają ptaki? A właściwie trelują, gwizdżą, skrzeczą, ćwierkają, szczebioczą, świergoczą. No język polski jest w tej kwestii bardzo precyzyjny.
No to jest bardzo dobre pytanie. Jeżeli mówimy w ogóle o wokalizacji ptaków, no to tutaj na pewno musielibyśmy na początku się skupić na takiej klasycznej definicji śpiewów i głosów. No czyli jeżeli mówimy o śpiewach, no to myślimy zawsze o takich w miarę skomplikowanych wokalizacjach, które są głównie produkowane przez samce w celu wabienia samic i obrony terytoriów. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, o czym one śpiewają, no to w takiej jednej piosence zakodowanych może być bardzo dużo różnych informacji. No taką podstawową na pewno będzie informacja o gatunku, czyli bazując na piosence, osobniki są w stanie stwierdzić, czy dana wokalizacja należy do przedstawiciela ich gatunku, czy do jakiegoś innego. Druga charakterystyka to może być płeć. Jeżeli patrzymy na śpiew ptaków z naszej perspektywy, tej strefy umiarkowanej, no to tutaj wiadomo, że głównie śpiewają samce. Natomiast jeżeli byśmy się wybrali w tropiki, to tam mielibyśmy bardzo dużo gatunków, u których śpiewają też samice, czyli byśmy byli w stanie rozróżnić płeć na podstawie śpiewu. Natomiast oprócz tego, że śpiewają samice, to jeszcze mamy taką grupę gatunków, gdzie samice i samce śpiewają razem. One tworzą wtedy duety. U jeszcze węższej grupy gatunków możemy też obserwować chóry, czyli śpiewy więcej niż dwóch osobników. Co jeszcze może być kodowane? Pokrewieństwo chociażby. Były bardzo ciekawe prace na krukach, które pokazywały, że ptaki nawet po kilku latach są w stanie rozpoznać swoje rodzeństwo, tak? Czyli są w stanie rozpoznać swoich braci, siostry, nawet jeżeli się nie widzą przez kilka lat. Ważną rzeczą jest tożsamość akustyczna, czyli rozpoznawanie się indywidualne osobników. No i tutaj, jeżeli mamy chociażby takie śpiewające samce zięby, no to one są w stanie na podstawie piosenek rozpoznawać się wzajemnie, czyli śpiewający samiec z danego miejsca wie, że obok śpiewają jego sąsiedzi, jest w stanie ich zidentyfikować, rozpoznać osobnika, który załóżmy jest ptakiem obcym, ale też to kodowanie informacji o tożsamości jest ważne z perspektywy interakcji między rodzicami a potomstwem. To tutaj najbardziej takie spektakularne prace były na pingwinach, no bo wyobraźmy sobie taką kolonię pingwinów cesarskich, gdzie mamy setki albo tysiące osobników, rodzice wędrują do oceanu, wracają, ta kolonia pisklaków cały czas się przemieszcza, nie ma żadnych szczegółowych elementów środowiska, które pozwalają na zlokalizowanie osobników.
I jak to rozpoznać, gdzie nasi?
Tak, no muszą de facto z tych kilku tysięcy małych pisklaków wyglądających tak samo, muszą znaleźć swoje, no bo jeżeli tego nie zrobią, no to pisklaki umrą. No i właśnie pingwiny do tego wykorzystują głos. No tutaj były ciekawe eksperymenty, gdzie na początku nagrywano rodziców, rodzice szli do oceanu, następnie w takiej kolonii umieszczano głośnik, gdzie wcześniej oznakowano indywidualnie poszczególne pisklęta i pisklaki precyzyjnie zmierzały do głośnika po odtworzeniu playbacku rodziców, natomiast nie robiły tego, jeżeli odtwarzane były głosy innych osobników. Także to rozpoznawanie tożsamości jest naprawdę ważne.
I nie mylą się?
Nie, tutaj na pewno nie ma pomyłek i proszę zwrócić uwagę, że w takiej kolonii jest strasznie głośno, czyli ptaki wychwytują bardzo precyzyjne zmiany częstotliwości i długości sygnału po to, żeby rozpoznawać się indywidualnie. My na przykład prowadziliśmy takie prace o rozpoznawaniu indywidualnym, to już nie w kontekście rodzice potomstwa, ale w kontekście interakcji między samcami na derkaczach. To jest taki gatunek chruściela, który zamieszkuje podmokłe łąki i tam rzeczywiście samce były w stanie rozpoznawać swoich sąsiadów i ptaki obce. Jeżeli analizowaliśmy bębnienia dzięciołów dużych, to dzięcioły w sezonie legowym uderzają tak bardzo szybko dziobem o drzewo, czyli produkują takie bębnienie. I tam, jeżeli pomierzymy sobie precyzyjnie odległości między takimi uderzeniami, to w oparciu o te odległości jesteśmy w stanie, przynajmniej my jako ludzie, identyfikować osobniki. Czyli to jest coś takiego jak odcisk palca, tylko odcisk palca akustyczny.
Niesamowite.
Co jeszcze, jeżeli chodzi
o... Zastanawiam zawsze, panie profesorze, czy dzięcioła nie boli głowa od takiego stukania od drzewa.
No tutaj, gdybyśmy jako ludzie zrobili coś takiego, no to możemy sobie porównać takie uderzenie z rozpędzeniem się, uderzeniem głową w ścianę na takiej pełnej prędkości. Natomiast dzięcioły mają zupełnie inaczej zbudowaną czaszkę i mają takie wykształcone mechanizmy, które powodują, że taki ptak nie dostaje wstrząsu mózgu, bo gdyby inny gatunek robił coś takiego, no to nie byłby w stanie przetrwać. Natomiast dzięcioły rzeczywiście, tam jest specyficzna budowa czaszki, która umożliwia takie szybkie uderzanie.
I bardzo charakterystyczny dźwięk w lesie. Nasłuchujmy, jak będziemy. A kto jest największym ze śpiewaków wśród ptaków, panie profesorze?
To jeżeli mówimy tutaj o bogactwie śpiewu, no to na pewno słowiki, drozdy, śpiewaki są takimi gatunkami, które mają bardzo duży repertuar. Zaroślówki, które dość dobrze wplatają w swoje piosenki wokalizacje innych gatunków. Natomiast no, ta zmienność jest ogromna, bo możemy mieć takie gatunki, które śpiewają tylko jeden typ piosenki, czyli jeżeli mamy, załóżmy, dorosłego samca droździka, to on przez całe swoje życie śpiewa jedną tą samą piosenkę. Nie zmienia w niej kompletnie nic. Mamy takie gatunki, które ten repertuar mają nieco większy.
I nie fałszuje?
To z tym fałszowaniem to też może się oczywiście zdarzyć. Natomiast najczęściej wygląda to w ten sposób, że na początku sezonu lęgowego samce sobie tą piosenkę jeszcze szlifują. Aha. Czyli ona na początku jest mało powtarzalna, natomiast już w środku tego sezonu lęgowego jest ona praktycznie perfekcyjnie powtarzalna. Także tutaj ta powtarzalność jest bardzo, bardzo duża. Natomiast no, jeżeli sobie zerkniemy na śpiew zaroślówki czy drozda śpiewaka, no to ten repertuar jest ogromny. Te sekwencje są naprawdę bardzo skomplikowane i czasami ciężko jest znaleźć dokładnie taką samą sekwencję sylab w bardzo długim odcinku czasu.
A to wszystko bez zapisu notowego, panie profesorze. Geniusze.
Dokładnie, to wszystko jest bez zapisu notowego, to jest tylko i wyłącznie proces nauki. Bo tutaj też może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, natomiast my często porównujemy śpiew ptaków do mowy ludzkiej. I to jest jak najbardziej właściwe porównanie, ponieważ ptaki, oczywiście nie wszystkie ptaki śpiewające, papugi czy kolibry, one dokładnie tak samo uczą się swego śpiewu, jak my się uczymy mowy. Mhm. Czyli jeżeli byśmy sobie wzięli samca zięby, wyizolowali go od przedstawicieli jego gatunku, czyli zrobili coś takiego, że on nie słyszy piosenek innych osobników, on nie byłby kompletnie w stanie śpiewać charakterystycznej dla danego gatunku piosenki, czyli dokładnie to samo stałoby się w sytuacji, kiedy byśmy małe dziecko odizolowali od innych ludzi. Mechanizm jest dokładnie taki sam. I on jest naprawdę wyjątkowy w świecie zwierząt, bo on występuje tylko u ptaków, u ludzi, nie ma go u innych naczelnych. Mają go też chociażby delfiny czy waleni.
Czy jesteśmy już w stanie, panie profesorze, przetłumaczyć te ich rozmowy? Może sztuczna inteligencja w tej kwestii pomaga i potrafi już rozszyfrować ten ptasi śpiew?
No tutaj akurat takiego bardzo prostego przełożenia raczej na tłumaczenie nie ma i wydaje mi się, że raczej nie będzie, czyli raczej nie będziemy w stanie określić precyzyjnie, że dana sylaba coś oznacza, bo tutaj dużą rolę odgrywa sekwencja takich sylab, ale też inne parametry związane chociażby z amplitudą, z częstotliwością takiego dźwięku. Także my na tym etapie możemy sobie skorelować, załóżmy, częstotliwość śpiewu z wielkością osobnika, intensywność jesteśmy w stanie skorelować chociażby ze stanem zdrowia takiego osobnika. Natomiast myślę, że takie przełożenie na język ludzki, czyli próba zakodowania, że sylaba A oznacza coś, jest dość trudne. Bo pamiętajmy o tym, że ten śpiew przekazywany jest kulturowo, czyli tak samo jak nasza mowa, czy nasz język ewoluuje, czyli pojawiają się nowe słowa, możemy odwracać ich znaczenie, to tutaj to działa dokładnie tak samo. Dany gatunek może zwiększać swój repertuar, znaczenie sygnałów może też zostać odwrócone.
A państwo to już obserwują, że tak się dzieje?
Tak, możemy nawet to zrobić sztucznie i nauczyć jakiś tam gatunek tego, że dany sygnał coś konkretnego oznacza. Bardzo, bardzo prosty przykład właśnie z badań w Kamerunie. My testowaliśmy tam funkcję duetów u takiego gatunku jak chwastówka. Mhm. Do konkretnej pary podchodziliśmy wielokrotnie w ciągu kilku lat i zawsze na początku naszego eksperymentu z playbackiem generowaliśmy syntetyczny dźwięk, który był takim piknięciem. I po pewnym czasie ptaki nauczyły się tego, że to piknięcie oznacza, że za chwilę pojawi się intruz. I one nawet, jeżeli usłyszały to piknięcie, nie czekały już nawet na piosenkę, tylko zaczynały reagować dokładnie na to piknięcie. Także tutaj nauczyć ptaki interpretacji jakiegoś sygnału jesteśmy w stanie bardzo szybko. Ale w przyrodzie też to występuje, bo jeżeli byśmy sobie wzięli chociażby taki przykład jak drongo, to są takie ptaki, które występują w Afryce, i surykatki. I surykatki nauczyły się, że jeżeli drongo wydają głosy alarmowe, no to one uciekają do nory, dlatego że pojawia się jakiś drapieżnik. No i w tym czasie drongo...
Z góry lepiej widać.
...zbierać tak pokarm, prawda? Natomiast na jakimś etapie drongo zauważyły, że te głosy alarmowe przynoszą im korzyści i zaczęły je wydawać w momencie, kiedy nie było drapieżników, czyli zastosowały takie oszustwo, czyli powodowały, że surykatki się chowają, pomimo że nie ma drapieżnika, one w tym czasie mają gotowy i darmowy pokarm.
Niesamowite są te ptaki.
Jeszcze, jeżeli chodzi o naśladownictwo, to mamy taką grupę ptaków jak altanniki. To są ptaki, które występują na Papui Nowej Gwinei, budują takie bardzo skomplikowane altanki, które są sygnałem jakości takiego samca, czyli samice oceniają jakość samca w oparciu o tą budowlę. No te altanki są oczywiście na ziemi. I tam, jeżeli chodzą jakieś ssaki typu świnie, takie leśne, dzikie, to one są w stanie takie altanki niszczyć. No i altanniki nauczyły się bardzo sprytnej rzeczy, mianowicie nauczyły się imitować głosy psów. Czyli jeżeli taka świnia zbliża się do altanki, wówczas samiec wydaje głos, który bardzo przypomina szczekanie psa, co automatycznie płoszy takiego intruza, no i altanka jest ocalona. Takich ciekawostek jest, myślę, że dość dużo. Jeszcze na przykład mamy coś takie gatunki jak dirogony, one akurat są w Australii. No i one świetnie naśladują chociażby piły łańcuchowe.
Panie profesorze, a jak sobie ptaki radzą w hałasie miast? Jak one się porozumiewają?
No to jest bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie, bo sporo prac pokazuje dwa mechanizmy. Pierwszy mechanizm to jest taki, że ptaki powinny unikać hałasu, czyli śpiewać albo wcześniej, albo później. I rzeczywiście, jeżeli sobie porównamy aktywność wokalną ptaków w miastach i poza miastami, no to w miastach ptaki zaczynają śpiewać wcześniej. Podobna jest sytuacja w okolicach lotnisk. Dość ciekawy eksperyment był przeprowadzony, taki można powiedzieć naturalny eksperyment przy lotnisku w Berlinie, przy tym lotnisku Tegel. No i tam naukowcy nagrywali ptaki wokół lotniska i z dala od lotniska. Okazało się, że te, które są przy lotnisku, śpiewają wcześniej, dlatego żeby uniknąć hałasu generowanego przez samoloty. Natomiast w momencie, kiedy to lotnisko zamknięto, to było bodajże 2021 czy drugi rok, już nie pamiętam w tym momencie, natomiast część gatunków wróciła do tej swojej pierwotnej aktywności, czyli znowu zaczęły śpiewać później. Natomiast niektóre gatunki, jak chociażby kot, zostawiły sobie to przesunięcie czasowe, czyli cały czas śpiewały wcześniej. Natomiast tutaj dochodzi nam jeszcze jeden ważny czynnik, a mianowicie światło, bo zazwyczaj tam, gdzie mamy hałas, to mamy też więcej światła. No i tak. Tutaj do końca nie jest jasne, co ma większy wpływ. Czy hałas, czy światło na zmianę takiej aktywności. Natomiast drugi mechanizm to jest coś takiego jak zwiększanie częstotliwości śpiewu. Czyli jeżeli mamy hałas, który najczęściej zlokalizowany jest w niskich częstotliwościach, to ptaki mogą zacząć śpiewać w wyższych częstotliwościach. No i takie prace pojawiały się chociażby w bardzo prestiżowych czasopismach typu Nature czy Science, które pokazywały, że rzeczywiście tak to wygląda. Natomiast w ostatnich latach mieliśmy co najmniej dwie prace na bogatkach, które pokazywały sprzeczne wyniki. Czyli jeżeli w laboratorium hodowaliśmy ptaki w hałasie, to one de facto nie zmieniały tej częstotliwości śpiewu. Natomiast eksperymenty terenowe, gdzie zakłócano przestrzeń akustyczną bogatkom za pomocą głośników, pokazywały, że one jednak są w stanie te częstotliwości modyfikować. Także tutaj ten mechanizm też do końca jeszcze nie jest poznany i może to być tak, że te osobniki, które są większe, śpiewają z niższymi częstotliwościami, one się po prostu wynoszą z miejsc, w których są słabo słyszalne, a te miejsca zanieczyszczone hałasem są zasiedlane przez po prostu osobniki słabsze. Natomiast proszę pamiętać o tym, że w naturalnych warunkach my też mamy ogromny hałas, bo jeżeli sobie wyobrazimy wokalizujące cykady, no to jest około 90 decybeli i ten hałas jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. Także niektóre gatunki ptaków naturalnie żyją w takim hałasie i one wtedy mogą robić coś takiego, jak śpiewać bardziej intensywnie, czyli produkować bardzo krótkie sylaby, powtarzać je wielokrotnie, mając nadzieję, że któraś z tych sylab zostanie zaśpiewana w momencie, kiedy tego hałasu jest mniej, albo jest przynajmniej amplituda tej sylaby wyższa niż amplituda takiego hałasu.
Na szczęście cały czas możemy w tych głośnych miastach jednak usłyszeć ten piękny śpiew ptaków.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF24.
Halo, halo, tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Chciałoby się teraz powiedzieć, to oczywiście Julian Tuwim i Ptasie Radio, no ale my dzisiaj w wykładzie otwartym rozmawiamy o tym, o czym śpiewają ptaki. Z nami cały czas na łączach pan profesor Michał Budka, ekoakustyk z Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy ponownie, panie profesorze. Ile ptaki znają języków?
No, to jest znowu kolejny ciekawy temat, bo zawsze jeżeli rozmawiamy z ekologami, no to najczęściej zaczynamy od zdefiniowania danego pojęcia. Jak już wspominałem wcześniej, no ptaki uczą się tego śpiewu, czyli de facto u nich też będą występowały dialekty, chociażby podobne jak występują w Polsce. Jeżeli sobie byśmy spojrzeli na mowę ludzką, nas Polaków, no to jesteśmy w stanie na podstawie specyficznego akcentu rozpoznać osoby, które mieszkają na Podlasiu, na Pomorzu, na Śląsku. Podobnie jest z ptakami. Weźmy sobie jako przykład trznadla. To jest bardzo pospolity gatunek, który występuje w całej Europie. Jeżeli byśmy się przyjrzeli na typy śpiewu, jakie produkują trznadle, to byłyby one zupełnie inne w Polsce wschodniej, w Polsce zachodniej, czy w jakichś izolowanych populacjach górskich. No i rzeczywiście, jeżeli tak byśmy definiowali język, to takich języków, czy może lepiej dialektów w obrębie gatunku moglibyśmy wyodrębnić kilkanaście, może nawet więcej. Z tym, że tutaj na obecność takich dialektów wpływają dwie rzeczy. Czas, w jakim ptaki uczą się swojego śpiewu i później dyspersja, czyli rozprzestrzenianie się osobników. I im mamy gatunek taki, który jest bardziej izolowany, albo populacje są bardziej izolowane i który uczy się śpiewu przez krótki okres swego życia, tym predyspozycja do tworzenia dialektów będzie większa. Natomiast rzeczywiście, jeżeli spojrzymy sobie na niektóre gatunki, to na podstawie ich śpiewu jesteśmy w stanie stwierdzić, z jakiego regionu pochodzą i i ptaki są w stanie dokładnie to samo zrobić, słuchając siebie nawzajem, czyli są w stanie stwierdzić, czy dany osobnik pochodzi z ich grupy dialektowej, czy też z grupy dialektowej, która jest gdzieś tam odległa.
A ile mniej więcej trwa taka nauka?
To zależy od gatunku, bo ptaki możemy podzielić na dwie grupy. Takie, które uczą się bardzo krótko, to jest najczęściej 2-3 miesiące po urodzeniu. Czyli mechanizm ten polega na tym, że młody osobnik słucha sąsiadujących z nim samców, zapamiętuje ich piosenki, natomiast na początku ich nie powtarza i to otwarte okno zapamiętywania może wynosić 2-3 miesiące. Następnie w czasie zimy czy na początku wiosny on zaczyna sobie ćwiczyć, krystalizować taką piosenkę, już w pierwszym roku zaczyna śpiewać tą ostateczną piosenkę, której nie zmienia później w ciągu swego życia. Natomiast druga grupa gatunków to są takie, które uczą się przez bardzo długo albo nawet przez całe swoje życie. I tutaj jako przykład możemy podać szpaki. One są w stanie uczyć się bardzo długo, czyli nawet w drugim, w trzecim, w czwartym roku swego życia zapamiętują i powtarzają nowe elementy. Natomiast problem jest taki, że nie mogą zapamiętać nieograniczonej liczby takich elementów. Czyli załóżmy, jeżeli repertuar danego osobnika wynosi 70, to jeżeli taki osobnik uczy się nowego elementu, to z tego repertuaru musi wyrzucić ten, który już miał, czyli powiedzmy zapomnieć coś takiego. No i oczywiście pamiętajmy o tym, że mamy grupę ptaków, która w ogóle się nie uczy śpiewu, chociażby jak gołębie czy kukułki. One mają to wdrukowane genetycznie i nie potrzebują innych osobników do tego, żeby produkować charakterystyczną dla danego gatunku wokalizację.
Na inne muszą się uczyć. A czy ptaki są w stanie się porozumiewać między gatunkami? Na przykład, skowronek może coś powiedzieć w sroce?
Komunikacja międzygatunkowa była bardzo rzadko badana, natomiast jest to zjawisko naprawdę bardzo ciekawe. Tutaj możemy to rozpatrywać na kilku takich poziomach. Pierwsze to są głosy alarmowe. Czyli załóżmy, jeżeli w lesie alarmują sójki, to wszystkie inne zwierzęta, ssaki, ptaki odbierają taki sygnał i są bardziej czujne, bo kojarzą to z obecnością jakiegoś drapieżnika. Możemy sobie taką komunikację międzygatunkową obserwować chociażby w stadach ptaków zimujących, czyli jeżeli pójdziemy zimą do lasu, to widzimy wielogatunkowe stada sikor, pełzaczy, dzięciołów, które wydają głosy kontaktowe i komunikują się między sobą. Jeżeli chodzi o komunikację międzygatunkową, to tutaj też jeszcze możemy sobie wspomnieć o tak zwanym pasożytnictwie akustycznym. Czyli jeżeli kukułki słyszą śpiewające rudziki, to wiedzą, że tam gdzieś jest gniazdo i mogą sobie podrzucić te jaja.
Podobnie
jest z sobami. Także jeżeli załóżmy jakiś osobnik zaczyna śpiewać wieczorem czy nocą, to one wykorzystują to do tego, żeby go znaleźć i najprawdopodobniej go upolować. Także ta komunikacja międzygatunkowa jak najbardziej działa i jest wykorzystywana też przez ptaki, ale nie tylko przez ptaki, ale przez inne zwierzęta, które słyszą dość dobrze.
A które ptaki zaczynają śpiewać, kiedy jeszcze śpimy, panie profesorze?
Jeżeli byśmy spojrzeli na taki zegar biologiczny, to w pierwszej kolejności w lesie na pewno będą zaczynały śpiewać rudziki. Jeżeli będziemy na łąkach, to pewnie pokląskwy. No i później pojawiają się kolejne gatunki, czyli jeżeli jesteśmy w lesie, to po takich rudzikach pewnie pojawią się drozdy, sikory, później zaczną śpiewać zięby, które nie lubią śpiewać tak bardzo wcześnie, później dojdą szpaki, wilgi. Natomiast proszę tutaj też pamiętać o tym, że to jest zróżnicowane siedliskowo i zależy to też od składu gatunkowego ptaków w danym miejscu. Rudziki śpiewają bardzo cicho i one bardzo mocno unikają hałasu innych gatunków. Także automatycznie, jeżeli pojawia się nam już ten taki typowy poranny chór, mniej więcej od godziny przed wschodem słońca, to rudziki powoli zaczynają milknąć. Natomiast to pojawianie się gatunków w odpowiedniej kolejności jest jak gdyby takim dobrym przykładem na to, że one o tą przestrzeń akustyczną ze sobą konkurują i próbują się jakoś tam nawzajem nie zagłuszać.
Proszę bardzo, i to jest ten ptasi zegar, walka o przestrzeń akustyczną. To proszę jeszcze podpowiedzieć, panie profesorze, kiedy najlepiej słuchać ptaków?
Jeżeli byśmy chcieli słuchać pojedynczych gatunków, to na pewno nie róbmy tego w okolicach wschodu słońca, bo wtedy śpiewają wszystkie gatunki, które w danym miejscu są. Natomiast jeżeli robimy to wcześnie rano, ale nie w okolicach tego wschodu, łatwiej jest nam na pewno wychwycić poszczególne gatunki. Jeżeli byśmy chcieli słuchać gatunków nocnych, no to mamy też kilka takich przykładów. W tym momencie dość intensywnie śpiewają słowiki, zarówno rdzawe, jak i szare. Możemy się wybrać na łąki nocą. One będą aktywne głosowo, dopóki nie znajdą samic. Jeżeli chcielibyśmy posłuchać mniej przyjemnych gatunków typu derkaczy, również noc na bagnach jest jak najbardziej dobrym momentem. Sowy w okolicach wschodu i zachodu słońca, no i takie gatunki jak zięby czy wilgi możemy słyszeć przez praktycznie cały dzień. Także każda pora dnia jest dobra w zależności od tego, jakie gatunki chcielibyśmy słuchać.
A który z ptaków jest najgłośniejszy w Polsce?
W Polsce nie mamy takich spektakularnie głośnych gatunków. No myślę, że jednym z głośniejszych jest ten derkacz, to jest około 90 do 100 decybeli.
Mhm. No to prawie startujący samolot.
No to jeszcze troszeczkę nam brakuje do startującego samolotu. Natomiast jeżeli byśmy chcieli znaleźć taki najgłośniejszy gatunek na świecie, no to w Ameryce Południowej jest dzwonnik biały. To jest gatunek, który produkuje wokalizację z poziomem natężenia dźwięku około 130 dB na jednym metrze, że jeżeli mamy koncert taki rockowy, to mniej więcej to jest tyle, ile mamy przy samym głośniku. Także to już jest granica bólu.
A to prawda, panie profesorze, że głuszec głuchnie podczas śpiewów godowych?
No, głuszec ma dość specyficzne to zachowanie godowe, bo ma po piosenkę podzieloną na kilka takich sekwencji. No i rzeczywiście w momencie, kiedy produkuje to takie trelowanie, to on jest mniej czuły na to, co się dzieje dookoła.
A ma pan, panie profesorze, swoje ulubione miejsca w Polsce, gdzie ta ekoakustyka najbardziej sprzyja?
W tym momencie prowadzę badania głównie w Puszczy Białowieskiej i myślę, że to jest takie miejsce, które jest najciekawsze. No, z tego względu, że ten las jest cały czas bardzo mocno zbliżony do naturalnego, no i tam można właśnie obserwować w miarę naturalne procesy. W tym momencie z moim studentem prowadzimy takie badania właśnie nad zmianą przestrzeni akustycznej na przestrzeni odnawiania się lasu. No to mamy doskonałe porównanie, gdzie mamy lasy pierwotne z lasami takimi gospodarczymi i rzeczywiście brzmi to inaczej.
Aż by się chciało teraz pójść do lasu, panie profesorze, i posłuchać tego śpiewu ptaków.
Jak najbardziej jest to dobry moment, tym bardziej, że w maju teraz nie mamy super gorącej pogody, także ptaki są aktywne przez całą dobę. Jeżeli mamy bardzo gorąco, rzeczywiście poranek, natomiast w takich warunkach jak teraz ptaki śpiewają również w ciągu dnia, także taki spacer w środku dnia pracy jest jak najbardziej wskazany.
Bardzo panu dziękuję za ten wykład otwarty w Radiu RMF 24. Naszym gościem był pan profesor Michał Budka, ekoakustyk z Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę. No i samych najpiękniejszych treli ptasich, panie profesorze, życzymy.
Dziękuję bardzo.